Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Body by Science to poradnik treningowy oparty na fizjologii wysiłku, napisany przez lekarza Douga McGuffa i autora oraz trenera Johna Littla. Książka podważa popularne przekonanie, że dobra kondycja wymaga wielu godzin ćwiczeń tygodniowo. Jej autorzy proponują model treningu siłowego o wysokiej intensywności, wykonywanego rzadko, lecz z pełnym zaangażowaniem mięśni. Tytułowe 12 minut nie oznacza łatwego programu ani uniwersalnej recepty bez wysiłku. Chodzi o krótki czas rzeczywistej pracy mięśniowej, poprzedzony przygotowaniem i podporządkowany ostrożnej technice. Głównym celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego bodziec treningowy powinien być wystarczająco silny, a regeneracja dostatecznie długa. Autorzy łączą instrukcje praktyczne z argumentami dotyczącymi metabolizmu, układu krążenia, adaptacji mięśni i ryzyka urazów. To nie jest książka o sporcie wyczynowym, ani o kulturystycznej objętości treningowej. Jest to konsekwentna, polemiczna propozycja dla osób szukających możliwie efektywnego treningu całego ciała. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trening jako bodziec do adaptacji, a nie cel sam w sobie. Najważniejsza idea, body by science, brzmi prosto, lecz zmienia sposób oceniania ćwiczeń. Sam trening nie ma być długim rytuałem spalającym czas i energię. Ma dostarczyć organizmowi bodźca, na który ten odpowie adaptacją podczas odpoczynku. McGuff i Little rozróżniają więc wysiłek od efektu wysiłku. Mięśnie nie rosną w chwili wykonywania powtórzeń, lecz w okresie regeneracji, gdy organizm odbudowuje i wzmacnia struktury obciążone ponad ich dotychczasową zdolność. Z tej perspektywy nadmiar sesji może ograniczać rezultaty, ponieważ zmniejsza czas potrzebny na naprawę tkanek i odzyskanie pełnej sprawności. Autorzy odrzucają mierzenie wartości programu liczbą godzin spędzonych na siłowni. Za ważniejsze uznają to, czy ćwiczenie rzeczywiście rekrutuje mięśnie i doprowadza je do znaczącego zmęczenia. Taka logika prowadzi do rzadszych treningów całego ciała, wykonywanych z dużą koncentracją. Książka nie twierdzi, że każdy ruch w ciągu dnia jest bezwartościowy. Kwestionuje natomiast założenie, że więcej aktywności siłowej zawsze oznacza lepszą adaptację. To podejście wymaga cierpliwości, obserwowania postępów i akceptacji faktu, że odpoczynek jest aktywną częścią planu, a nie przerwą od planu. Po drugie, wysoka intensywność i kontrolowane dojście do chwilowej niewydolności mięśniowej. W metodzie przedstawionej w książce decydujące znaczenie ma intensywność rozumiana jako zdolność ćwiczenia do głębokiego zmęczenia pracujących mięśni. Autorzy zalecają wykonywanie serii w sposób kontrolowany, aż do punktu, w którym nie można już wykonać kolejnego powtórzenia w prawidłowej formie. Nie chodzi o chaotyczne szarpanie ciężaru, ryzykowne bicie rekordów, ani o ból stawów. Chodzi o chwilową niewydolność mięśniową przy zachowaniu techniki i bezpiecznego toru ruchu. Według McGuffa i Littla stopniowo narastające zmęczenie powoduje włączanie kolejnych jednostek motorycznych, a więc angażowanie większej części danego mięśnia. Dlatego pojedyncza, odpowiednio wykonana seria może mieć większą wartość niż wiele łatwych serii kończonych daleko przed realnym wysiłkiem. Autorzy szczególnie akcentują powolne tempo ruchu. Ogranicza ono wykorzystanie rozpędu, zmniejsza nagłe przeciążenia i utrudnia oszukiwanie ruchem całego ciała. Zarazem podnosi wymagania wobec mięśni. Jest to element odróżniający ich podejście od popularnego, szybkiego treningu interwałowego, choć oba bywają opisywane jako intensywne. Praktyczna trudność polega na właściwym rozpoznaniu granicy wysiłku. Osoby początkujące, starsze, chore lub wracające po urazie powinny szczególnie ostrożnie dobierać obciążenie i korzystać z fachowego nadzoru. Po trzecie, wielostawowy program Big Five jako trening całego ciała. Praktycznym rdzeniem książki jest tak zwany trening Big Five, czyli zestaw pięciu ćwiczeń mających objąć najważniejsze obszary mięśniowe całego ciała. Zamiast rozpisywać liczne izolowane ruchy na osobne dni, autorzy stawiają na ćwiczenia angażujące duże grupy mięśni i wykonywane zazwyczaj na stabilnych maszynach. W typowym układzie pojawiają się ruchy odpowiadające pracy nóg, przyciąganiu, wypychaniu oraz ćwiczeniu obręczy barkowej. Sens tego wyboru jest ekonomiczny i fizjologiczny. Jeśli jedno ćwiczenie obejmuje wiele mięśni, można dostarczyć silny bodziec całemu organizmowi bez długiej listy dodatków. Maszyny mają w tej koncepcji znaczenie nie dlatego, że wolne ciężary są z definicji złe, ale dlatego, że stabilizacja ruchu może pozwolić ćwiczącemu bezpieczniej skupić się na pracy mięśniowej do znacznego zmęczenia. Książka przedstawia ten schemat jako praktyczne narzędzie, a nie jako obowiązek używania dokładnie tych samych urządzeń w każdej siłowni. Zasada jest ważniejsza od nazwy sprzętu. Trzeba dobrać ruchy tak, aby obejmowały nogi, tułów, klatkę piersiową, plecy i barki, a następnie prowadzić je w kontrolowanym zakresie. Prostota programu ułatwia śledzenie postępu, ponieważ można zapisywać obciążenie, czas serii i jakość wykonania, zamiast gubić się w dużej liczbie zmiennych. Po czwarte, krytyka treningu o dużej objętości i centralna rola regeneracji. Body by Science świadomie przeciwstawia się kulturze częstych, długich treningów. Otóż i argumentują, że przy odpowiednio intensywnym bodźcu organizm nie potrzebuje codziennego powtarzania tego samego wysiłku. Przeciwnie, może potrzebować kilku dni na pełną regenerację układu mięśniowego i nerwowego. W ich modelu trening całego ciała wykonuje się zwykle raz w tygodniu, ewentualnie rzadziej lub nieco częściej, zależnie od indywidualnej odpowiedzi. To zalecenie wynika z założenia, że postęp jest efektem równowagi między obciążeniem a zdolnością do odbudowy. Jeśli kolejna sesja następuje za wcześnie, ćwiczący może jedynie kumulować zmęczenie, bez poprawy siły. Autorzy zachęcają do patrzenia na wyniki, a nie na kalendarz. Wzrost siły, lepsza kontrola ruchu i możliwość stopniowego zwiększania obciążenia wskazują, że plan działa. Długotrwała stagnacja, pogorszenie osiągów lub nadmierne zmęczenie mogą natomiast sugerować potrzebę większego odpoczynku, a nie dodatkowych serii. Ta część książki ma też wymiar krytyczny wobec branży fitness, która często utożsamia zaangażowanie z dużą liczbą wizyt na siłowni. Warto jednak zachować proporcje. Rzadka, bardzo ciężka praca nie eliminuje znaczenia codziennego ruchu, mobilności czy aktywności rekreacyjnej. Książka przedstawia przede wszystkim model budowania siły i sprawności, niekompletny opis każdego rodzaju aktywności potrzebnej człowiekowi. Na koniec, sprawność metaboliczna i sercowo-naczyniowa jako skutki pracy mięśni, autorzy nie ograniczają korzyści treningu oporowego do większych mięśni lub lepszego wyglądu. Przedstawiają mięśnie jako ważny element całego metabolizmu i układu krążenia. Gdy duże grupy mięśni pracują intensywnie, rośnie zapotrzebowanie na energię, tlen i transport substancji odżywczych. Organizm musi więc reagować systemowo, a nie tylko lokalnie w ćwiczonym mięśniu.
Z tego powodu książka polemizuje z przekonaniem, że wyłącznie długotrwały trening aerobowy buduje wydolność sercowo-naczyniową. Jej teza nie brzmi, że marsz, jazda na rowerze czy bieganie nie mają zastosowania. Brzmi raczej, że intensywna praca mięśni może być istotnym, często niedocenianym bodźcem dla kondycji ogólnej.
McGough i Little wiążą ten model także z gospodarką glukozą i wrażliwością insulinową, ponieważ tkanka mięśniowa odgrywa dużą rolę w wykorzystywaniu paliwa przez organizm. Czytelnik powinien jednak oddzielać ogólną zasadę od obietnicy leczenia. Trening nie zastępuje diagnostyki, żywienia, snu ani terapii medycznej, zwłaszcza przy chorobach metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Mokną stroną książki jest pokazanie współzależności układów organizmu.
Jej ograniczeniem jest mniejszy nacisk na dietę oraz na szczegółowe dostosowanie programu do osób o bardzo różnych możliwościach zdrowotnych. Podsumowując, Body by Science będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć logikę treningu siłowego, ale nie mogą lub nie chcą poświęcać wielu godzin tygodniowo na siłownię. Może zainteresować zapracowanych dorosłych, ludzi rozczarowanych programami opartymi na dużej objętości oraz czytelników szukających fizjologicznego uzasadnienia dla krótkich sesji całego ciała. Jej praktyczna wartość polega na prostym modelu działania, ograniczonej liczbie ćwiczeń, nacisku na technikę i możliwości łatwego monitorowania postępów. Intelektualna wartość jest równie istotna. Książka uczy odróżniać bodziec od adaptacji, zmęczenie od skuteczności oraz czas spędzony na ćwiczeniach od rzeczywistych rezultatów. Na tle wielu poradników fitness wyróżnia ją konsekwencja. Autorzy nie proponują szerokiego katalogu modnych metod, lecz rozwijają jedną, wyraźnie określoną koncepcję: intensywną pracę mięśniową, minimalną objętość i odpowiednią regenerację. Ta klarowność jest zaletą, ale oznacza również, że książkę należy czytać krytycznie. Nie oferuje rozbudowanego planu żywieniowego, nie zastępuje porady medycznej i nie opisuje szczegółowo wszystkich modyfikacji dla początkujących czy osób po urazach. Najlepiej traktować ją jako mocny argument za efektywnością treningu oporowego, a nie jako nakaz ignorowania innych form ruchu. Czytelnik zyska przede wszystkim narzędzie do bardziej świadomego projektowania wysiłku i odpoczynku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John McGuff, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.